Pochodzę z Chełma Lubelskiego. Mieszkam w Chełmie Lubelskim, to jest na wschodzie Polski, a urodziłem się i wychowałem w Bielsku Białej, mieści około 30-40 km stąd. Mieszkam na wschodzie dlatego, że jak wierzę, tak poprowadził mnie Bóg swojej woli, tam też służę Jemu. I jak dzisiejsze spotkanie, nazwa dzisiejszego spotkania wskazuje nam, że jest to spotkanie z... Z czym to jest spotkanie? Z klaunem, z weteranem, z Biblią. To jest spotkanie ze Słowem Bożym. Widzicie, kiedy czytam Biblię, to jest Biblia. Kiedy czytam Biblię, to tam pisze o ludziach, którzy spotkali Boga. Człowiek, który spotkał Boga, niekoniecznie poszedł do nieba. Biblia mówi o wielu takich, którzy spotkali Boga, a wcale do nieba nie poszli. Biblia mówi nam o Judaszu, który chodził z Jezusem i ten sam Jezus, z którym Judasz chodził, będzie go sądził. Biblia mówi nam o królach, o zwykłych ludziach, którzy spotkali Boga i wcale w niczym im to nie pomogło. Wcale z tego powodu jeszcze nie poszli do nieba, że go spotkali. Ale też jeden fakt Biblia nam ukazuje, że żaden człowiek nie może spotkać Boga i pozostać taki sam. Nikt nie może spotkać Boga i pozostać taki sam. Bóg nie jest ukryty w religii. Bóg to nie są szaty. Bóg to nie ubiór. Bóg to nie atmosfera. Czasami ludzie mają dobrą atmosferę i mówią, ale obecność Boża. A czasami nie ma światła, nie ma czym grać i mówią, i nie ma obecności Bożej. Ale Bóg to nie atmosfera. Bóg to nie to, co czujemy. Bóg jest duchem. Bóg jest święty. Bóg jest Bogiem. I Bóg to nic z tych rzeczy, które chcielibyśmy zamknąć w swoją ramkę i nazwać. Oto jest Pan Bóg. Chcę wam powiedzieć, że z drżeniem staję dzisiaj przed rwami, dlatego że ja dzisiaj mam coś mówić ze Słowa Bożego. A kto spotkał Słowo Boże, nie zostaje taki sam. Ja w moim życiu nie mam może wielkiego akademickiego doświadczenia związanego z teologią. Nie jestem jakimś wielkim teologiem, ale widziałem na własne oczy, jak Bóg Wszechmogący może zmienić życie każdego prostego człowieka, który w prostocie swojego serca chce do Niego zawołać. Bez względu na to, jak jest ubrany, jak wygląda. Bóg dał mi swoje łasce, prowadząc mnie i ratując życie moje, moich dzieci i mojej żony. Przejechać mi był Związek Radziecki, przejechać pustynię Karakum, dotrzeć przez Kaukaz podczas wojny czeczeńskiej, czy też służyć Jemu w Meksyku na pustyni. W każdym miejscu, gdzie służyłem mojemu Panu, głosiłem w prostocie Jezusa, takiego, jakiego i wam dzisiaj chcę głosić. Chcę wam powiedzieć, Bóg umiłował mnie takim, jakim mnie znalazł. Znalazł mnie, byłem kiedyś człowiekiem bardzo, bardzo religijnym. I to jest, z religią jest tak jak z tabletkami. Jak jesz i jesz i jesz i widzisz, że nie działa, to w końcu masz dość. Chcę wam powiedzieć, religia jest pogwałceniem najbardziej intymnej społeczności z Bogiem, jaka może być. Religia jest tylko podróbką. Religia chce powiedzieć, że to zależy od ubioru, że to zależy od dnia, że to zależy od osoby, że to zależy od wykształcenia. A Jezus Chrystus powiada, iż to zależy od twojego serca. Czy ty po prostu tylko chcesz spotkać się z Bogiem? Bóg jest realny i ratował nasze życie i prowadził nas przez najbardziej niezwykłe sytuacje. Zaś nie całkiem o tym chciałem dzisiaj mówić, choć parę rzeczy chciałem powiedzieć. Wiecie, kiedy człowiek prawdziwie chce podobać się Bogu. Ja wierzę, że każdy na tej sali, kto przyszedł, chce podobać się Bogu. Skądkolwiek dziś przyszliście, nie oceniajcie teraz mnie na zasadzie szaty albo tego, gdzie jesteśmy, bo to przedszkole i na przykład nie ma takiej atmosfery. Oceńcie to, co mówię, na podstawie jedynej rzeczy, która tak naprawdę się liczy. Na podstawie Biblii. Kiedy Jezus był na ziemi, Jezus tak się modlił, że ludzie zechcieli też się modlić. I pewnego dnia powiedzieli, że Jan nauczał swoich uczniów, jak się modlić. Naucz Ty nas modlić się. I Jezus powiedział słowa, które przeczytam, chociaż wcale pewnie nie musiałbym czytać, ale celowo Wam przeczytam te słowa. Są zapisane właśnie w Biblii. Słowa, które każdy zna. Każdy prosty, szczęśliwy i nieszczęśliwy. Wykształcony i niedouczony. Mądry i głupi. Słyszał te słowa, a o tych słowach dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Są zapisane w Ewangelii Mateusza. W 6 rozdziale Ewangelii Mateusza i zaczynają się w 9 wersecie. I chyba nie ma tu nikogo, kto by ich nie znał. A Wy tak się módlcie. A Wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tak jest zapisane w Biblii. Wiecie, chciałbym, abyśmy się przyjrzeli po kolei tym słowom, które dzisiaj przeczytałem. To nie są słowa kogokolwiek. To są słowa Jezusa. Jezus powiedział, słuchajcie, aby tak właśnie się modlić. I ktoś powie, no przecież ja się tak modlę. Pytanie brzmi teraz, czy powtarzasz to, co nauczyłeś się na pamięć, czy się modlisz? Tutaj siedzą żony. Jeżeli wasz mąż nie kocha, albo siedzą mężowie i żona was nie kocha, i tylko się nauczyła powtarzać, kocham cię, kochanie, to w końcu się szybko nauczy, że najczęściej mówi wtedy, kiedy coś chce, albo coś przeskrola. I wtedy powiesz, ty mnie nie kochasz, tylko się nauczyłeś mówić. I czasami my nie kochamy Boga, tylko nauczyliśmy się mówić. Nawet czasami ludzie nieświadomie używają określenia zmówić modlitwę. Modlitwy się nie zmawia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Ja chcę dziś, wiecie, mówić o rzeczach, nie o tym, które nas dzielą. Ktoś może powiedzieć, no, a czy jesteś teologiem, księdzem, rabinem, pastorem, popem, czy kim tam jeszcze? Jestem nikim, jestem prostym facetem, ja mieszkam na wsi, na wschodzie. Owszem, skończyłem szkołę, mam jakąś tam legitymację duchownego w dżinsach w mojej kieszeni, ale to nie zmienia faktu. Jestem takim samym człowiekiem. Kocham Jezusa. I jeśli się do Niego modlę i chcę do Niego mówić, to chcę, żeby Bóg mnie słyszał. Chcę wylewać moje serce przed Bogiem. Ja nie chcę czegoś zmawiać. Ja nie chcę Boga przykleić do tego, kim jestem, ale chcę być takim, jak Bóg mnie chce widzieć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Zastanówmy się nad tymi słowami, które powiedziałem. Wiecie, ta modlitwa jest dzisiaj taka popularna w naszym zakłamanym świecie. Jest taka popularna. Każdy oszust i złodziej ją zna. Przez 2,5 roku w Rosji byłem kapelanem więziennym. Stałem na czele kościoła jako drugi kapelan więzienny. Pierwszym kapelanem więzienny był Estończyk rodowity. Stałem na czele kościoła liczącego 350 członków i nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że 85% z nich była wielokrotnymi mordercami. Mieliśmy około 30 mafiozów, kilku szefów mafii. Mieliśmy złodziei, gangsterów, mafiozów, nożowników. Mieliśmy 350 ludzi, których świat skreślił, a którzy stali o poranku i wieczorem ze łzami w oczach szukali Boga. Ludzi, których Bóg zmienił, tak jak może zmienić ciebie, a może już zmienił. Ja się nie zajmuję zawodowym gadaniem o Bogu i nie opowiadam za pieniądze. Nie zamierzam wziąć ani grosza za to, co teraz powiem. Robię to dlatego, że wierzę, że nasz nieszczęśliwy naród, zakłamany naród, naród, który wszystko już zdążył przekląć, naród, który chodzi po tych ulicach i przeklął już każdą latarnię, każdy samochód, każdą płytkę chodnikową, każdego psa i każdy budynek, powinien się opamiętać i zdać sobie sprawę z tego, co mówi, zanim znowu coś złego się stanie. Gdzie ta modlitwa może być prawdziwa jedynie dla tych, którzy kochają Boga. Tak jak wyznanie miłosne składane kobiecie czy mężczyźnie jest prawdziwe w ustach partnera tylko wtedy, kiedy naprawdę kocha. W mojej służbie widziałem niejednokrotnie płaczącą dziewczynę i ona mówiła, ale on mówił, że mnie kocha. I co z tego, że mówił, on cię nie kochał. Widziałem płaczących więźniów, którzy mówili, że rodzina ich już nie kocha. Kiedy rozmawiałem z rodziną, rodzina mówiła, on mówił, że nas kocha, a widzisz, nie kocha, bo rabował. I tak ludzie sobie mówią, kocha, nie kocha, mają walentynki i pogrążają się jeszcze większe nienawiści. Ale ta modlitwa jest wyznaniem dla ludzi, którzy chcą z głębi serca coś wyznać. Ojcze nasz, który jesteś gdzie? W niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Można modlić się, wiecie, tak jak podano w Biblii. Dokładnie tak, jak przeczytałem. I wtedy nazywamy to modlitwą Ojcze nasz albo modlitwą pańską. Ale można z każdego wersetu uczynić tytuł książki, napisać 10 tomów, uczynić miejsce do rozmyślań nad swoim życiem. Tu są zawarte wszystkie podstawowe biblijne prawdy wyrażone w całej tej księdze. Bo tą modlitwę nie wymyślił jakiś tam rabin. Tą modlitwę nie wymyślił jakiś ksiądz czy pastor. Tej modlitwy żaden pop nie wymyślił, ale sam Syn Boży dał ją tym, u których będzie pragnienie, żeby się modlić. W tym wypadku Słowo Boże mówi nam też takie słowa w Ewangelii Jana 1,12. Ja to mam tu napisane na kartce. Przypisałem sobie z tej Biblii. Jeśli ktoś chce, może to sprawdzać. 1,12 Ewangelia Jana. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo. Dzieckiem Bożym się nie urodziłeś. Dzieckiem Bożym nie jesteś dlatego, że tu siedzisz. Dzieckiem Bożym nie jesteś dlatego, że ci się wydaje, że jesteś protestantem, katolikiem, prawosławnym albo Żydem. Dzieckiem Bożym jesteś, bo Bóg dał prawo. I może je wziąłeś, a może nie wziąłeś. Ale jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to możesz rozpocząć modlitwę Ojcze nasz. No nikt nie mówi Ojcze, jeśli nie jest dzieckiem. Wiecie, być dzieckiem Bożym to jest tak, jak być dzieckiem ziemskim. Ja mam syna i mój syn ma udział w tym, co się dzieje w moim domu. On ma udział. On wie, że uczestniczy w życiu mojej rodziny. On podporządkowuje się prawom, które są w mojej rodzinie. Ja jego uczę szanować jego siostrę. Uczę go, że szanować musi mamę. I jeżeli wystąpi przeciwko mojej żonie, wtedy go biorę na kolano i mówię, ona jest moja, to jest twoja mama i skoro jesteś przeciwko niej, ja jestem przeciwko tobie. I dzięki temu uczę go być, brać udział, uczestniczyć w życiu mojej rodziny. I jestem przez to jego ojcem. Nie tylko dlatego, że po prostu razem z żoną go mamy, ale dlatego, że ja wkładam w niego moje serce i ma udział we mnie. Także widzicie, i Słowo Boże, Biblia mówi nam w liście do Rzymian takie słowa, tento duch, jaki duch? Duch Święty. Świadczy wespół z duchem naszym, nas, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Gdzie masz to poświadczenie, że jesteś dzieckiem Bożym. To się wie, że się jest dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym nikt się nie urodził. Do dzieci Bożych zapisać się nie da. Nie ma takiej księgi, kartoteki, w której ludzie zapisują się do dzieci Bożych. Ale być dzieckiem Bożym to jeszcze coś. Kiedy niechcąco na przykład bym umarł, nie wiedząc o tym, pozostawię po sobie kiedyś mój dom, może jakiś tam samochód, może parę złotych, a może drugi, coś po mnie zostanie, to po ojcu dziedziczy syn. I Biblia mówi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim uwielbieni byli. Dziedzicami również. Wiecie, ludzie dzisiaj szukają spełnienia siebie jako dzieci Boże. Wielu mówi, jestem dzieckiem Bożym tylko dlatego, że potrzebują Boga. I powiem wam, przekonałem się nieraz, ludzie mnie nienawidzili za Ewangelię. Z reguły dlatego, że dotykała ich pychy. O gdyby nie pycha, to by przyznali. I było w więzieniu czasami tak, że mnie człowiek nienawidził, dlatego że mówiłem prawdę, a kochał tych, którzy go kłamali. Przychodził do mnie w więzieniu jeden z drugim i mówił do mnie, widzisz, ja tu niewinnie jestem. Brakuje mi tego czy tamtego, módl się, żeby mi jakoś poszła ucieczka. I takich miałem. A ja mu mówiłem, według mnie, ja ci powiem, nikt mu nie odważył się mówić, tylko my mówiliśmy, ja i pierwszy kapelan. Ja mówię, według mnie jesteś bandytą i złodziejem. I jeśli nie potrafisz się przyznać, że słusznie tu jesteś, to Bóg nie ma nic wspólnego z tobą. Nie potrafisz pokutować. Ludziom się wydaje, że pokuta to jest 10 razy Ojcze nasz. Nie starczy zranionej żonie powiedzieć 10 razy, że cię kocham. A tym bardziej Bogu, od którego człowiek się odwróci. Pokuta to znaczy powiedzieć Bogu, przyznaję się, że to, co zrobiłem, jest grzechem i obiecuję nigdy więcej tego nie zrobić. A Ty, proszę Cię, wybacz mi. Ale wybacz mi za chwilę to samo. Sami nie chcemy rozmawiać z tymi, którzy nas 10 razy o coś przepraszają i dalej to samo robią. Z jakiegoś powodu nam się wydaje, że Bóg jest inny. Że Bóg chce rozmawiać z tymi, którzy Go ciągle kłamią. A Boga okłamać tak naprawdę nie da. Czyli on przychodził do mnie, a ja mu mówię, widzisz, egoisto, twoja żona i malutki synek klepią taką biedę, że musimy im węgiel kupować i na życie pomagać. Ty tutaj masz miesięcznie 2600 na siebie, a ona ma 300 zł i ty nieszczęśliwy, a ona i twoje małe dziecko z powodu twoich egoizmów cierpią chłód, głód i zimę. On, wiecie, nienawiść do mnie. Nienawidzę tego kapelana. Prawda. I mnie prawda boli. Ale mam wybór kochać Boga albo nienawidzieć Biblii, która mówi prawdę. Gdzie i niewielu dzisiaj patrzy na to, jeśli w Słowie Bożym, że ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. A dziedzictwo jest w niebie. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, masz dziedzictwo w niebie i współudział z Chrystusem. Jeśli nie jesteś dzieckiem Bożym, to jeśli przekreśla wszystkie inne dobre rzeczy. Wiecie, ludzie szukają dzisiaj, żeby jakoś wykorzystać tylko Boga. Polskie przysłowie mówi, Boga to do Boga. Jak coś nie tak, wtedy Panie Boże, pomóż, pomóż, pomóż. A jak się wszystko układa, wtedy Bóg niepotrzebny. Ilu ja już ludzi spotkałem u mnie w wiosce. Do człowieka idę i mówię, słuchaj, Bóg widzi, jak ty niszczysz twoją żonę twoim alkoholizmem. Jezus Chrystus chce zbawić ciebie i twój dom. Powiesz mu twoje pijaństwo i alkoholizm, on cię uwolni. A on na mnie, wisił tu, kosiarz, my ci uciekaj. To nie Kościół. Mina rok, minął rok, półtora, a u niego rak i leży w szpitalu. I nagle wtedy o kociarze dzwoni do mnie. Przyjedź do mnie szybko. A on mówi, co się stało? On mówi, chyba umrę. On mówi, no przecież tam nie kościół w szpitalu. A to nic, że nie kościół. Wtedy już nie przeszkadza, że nie kościół. Wtedy jak już śmierć, cień prawie widać. Nagle ludzie wierzą, że Bóg nie tylko w kościele. Bóg jest dziś tu. Nie dlatego, że ja tu jestem, nie dlatego, że tu specjalne miejsce, ale dlatego, że Bóg jest wszędzie tam, gdzie w imieniu Jezusa Chrystusa dwóch albo trzech, a więcej nas jest tutaj dziś w imieniu Jezusa Chrystusa niż dwóch albo trzech. Gdzie i Biblia mówi, że mamy dziedzictwo z Chrystusem. Jesteś zainteresowany takim dziedzictwem? Nie każdy tak sobie, wiecie, może spadek otrzymać. Gdyby chodziło o testament dziadka, wtedy wszyscy wertują i znają na pamięć. Żeby przypadkiem kuzyn więcej nie wziął. Ale że chodzi o testament, a tam niebo. My w niebo nie wierzymy przecież. Co ty mówisz, wierzymy? Jeżeli Jezus powiedział tak, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Mój sąsiad alkoholik mi zawsze mówił, ja nikogo nie zabiłem i nic nie ukradłem. Ja mówię, ale pijesz 3 razy w tygodniu. Mówi, to mogę przestać. Mówię, mów sobie swoje, a więc swoje. Gdzie? Gdyby chodziło o testament dziadka, tak jak mówię, wszyscy by chcieli wiedzieć, co tam jest napisane. A ilu ludzi w naszym kraju, wiecie, czy jesteśmy dziećmi Bożymi? To jest moje pytanie. Nie usprawiedliwiajmy się, o, jesteśmy, jesteśmy. Czy jesteśmy dziećmi? Kupiliśmy z kolegami na spółę popularne. To były papierosy, nie wiem, czy takie coś jeszcze jest. Ale kupiliśmy, no one się wtedy takie popularne były. Papierosy były na kartki, a te popularne były bez kartek. I kupiliśmy je i poszliśmy w krzaki. Tam w tajemnicy jednego wykurzyliśmy, a resztę ja wziąłem do kieszeni i mówię, ja schowam u mnie w domu. I tak wziąłem do kieszeni, przeniosłem jakoś, żeby tata, mama nie zobaczyli i schowałem do półki. Ale tak się zdarzyło, że mój tata znalazł. I bardzo mocno mi wytłumaczył swoją opinię na ten temat. Wiecie, czy Bóg jest naszym ojcem? Bóg nie toleruje jako ojciec trzymania w domu szkodliwych rzeczy. Tak jak żaden, choć trochę troskliwy ojciec nie pozwoliłby, aby jego synek w domu trzymał wódkę i papierosy. Oczywiście chyba, że ojca w ogóle wtedy nie obchodzi, wtedy pozwala dziecku na wszystko. Ale jeżeli kocha swojego syna, to będzie pilnował, co jego syn ma. Ja pilnuję, co mój syn ogląda, pilnuję, jak mówi, pilnuję, co robi, pilnuję tego, jak myśli. Nie dlatego, że chcę go kontrolować, ale dlatego, że Bóg powierzył mi go. Jest darem Bożym i nie chcę go utracić. I Bóg pilnuje ciebie. Bóg nie pozwoli, żebyś trzymał rzeczy, których On nienawidzi. Bóg nie pozwoli, żeby utrzymał gniew, zdradę, pijaństwo albo światowe, cudzołożne rozrywki w naszym domu. Co byśmy powiedzieli naszym dzieciom? Wracasz, a tu się okazuje, że twoje dzieci stoją po stronie naszych wrogów. Pokłócił się z sąsiadem, a syn mówi, a po stronie sąsiada staję. Ktoś powiedział, ty nie mój syn. Wiecie, to jest tylko prymitywny przykład, ale teraz wejdę głębiej. Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jeżeli popierasz to, co dzieje się w naszym kraju, jeżeli popieramy to, że równocześnie można mówić o Bogu, a w tym samym czasie nienawidzić kogoś, niszczyć swoje życie paleniem albo piciem. Tutaj siedzi mój przyjaciel, który się zajmuje dziećmi. On by wam powiedział, jak zrujnowane są polskie rodziny. Ja chodzę i do więzienia, i czasami przychodziło nam odwiedzać domy więźniów. Jeżeli ktoś z nas popiera takie rzeczy, to znaczy, że popiera świat. Świat można popierać, albo można popierać Boga. Bóg nas nie powołał, byśmy byli częścią tego systemu. Świat popiera się przez to, że się to robi, albo że się na to nie zwraca uwagi. Jak bardzo nas boli, kiedy słyszymy w telewizji, że gdzieś tam napadnięto kobietę w biały dzień i mijają ludzie i nikt nie zwróci uwagi. A jak mało nas boli, że Chrystus, Syn Boży, jest pomiatany przez ludzi różnego stopnia. Dzisiaj imieniem Bożym pomiatają doktorzy, płatni adwokaci bronią płatnych morderców. Niesprawiedliwość na każdym kroku, a my nic nie mówimy. I mamy wtedy świadectwo, do kogo należymy, a ja milczeć nie potrafię. Przyjaźń ze światem. Ja nie mówię o tym świecie drzewa, ptaszki i grzybki. To jest dobry świat. Ja mówię o tym systemie. Gdzie za niedługo wchodzimy w taki system, że nie będziecie mogli nawet własnych dzieci wychowywać. Jeśli dasz klapsa swojemu synowi, to nowe europejskie przepisy pozwolą mu zaskarżyć się do sądu. W tym samym czasie dwóch facetów będzie się mogło lizać i obmacywać na ławce przed twoim blokiem i nie będziesz im mógł zwrócić uwagi. Bo jeśli zwrócisz, to też cię dadzą do sądu. Bo będą mieć do tego prawo. Takie są nowe przepisy. Gdzie zostawmy rzeczy tak jak są, a zdziczeją. Zostaw roślinę, zdziczeje. I zostaw zwierzę, zdziczeje i zamieni się w bestię. Zostaw swoją duszę bez Słowa Bożego, a zdziczeje i zacznie tolerować takie rzeczy, a nawet ich bronić, które nie chodzi o to, że ja nie jestem ich zwolennikiem, ale według Słowa Bożego widzę, że Bóg ich nie popiera. To nie chodzi o to, że ja tu gdzieś przyszedłem jako przeciwnik czegoś tam. Bóg nie popiera tych rzeczy, a ja jestem dzieckiem Bożym, kocham mojego Boga i choćbym się miał narazić na pośmiewisko, też popierał ich nie będę. Bóg mówi o swoim domu. Mój dom będzie domem modlitwy. Powiedział Jezus i wypędził przekupniów ze świątyni. Wiecie, zostawcie dziecko bez kary i wychowania, a jego nieposłuszeństwo doprowadzi go nie tylko daleko od Boga, ale doprowadzi go do niewoli grzechu, a potem do śmierci. Kiedy na przykład spotykamy syna dyrektora, to każdy mówi, że od syna dyrektora to się czegoś więcej spodziewa. Ja wiem, bo byłem synem dyrektora. A tady zawsze mówił, jak ty możesz, co ludzie o mnie pomyślą. A jeśli spotykasz dziecko Boże, to ono musi być świadectwem tego, że Bóg naprawdę żyje. Jezus nie umarł 2000 lat temu. Jezus żyje dzisiaj i może przemieniać życie człowieka. A więc mówimy o tym, święcie imię Twoje. Jakżeż Jego imię ma się święcić? Wiecie, to ma być to, czym ja żyję. Bo mój Bóg jest święty. Święty, słowo święty, co to znaczy? W Polsce ludziom się wydaje, że święty to jest taki, który wychodzi z toalety, a za nim różami pachnie, pewnie święty. Albo liliami obłożony, to jest święty. Święty to znaczy oddzielony, dokładnie to znaczy to słowo. Bo my czasem zapomnieliśmy, co znaczy święty. Myślimy, że święty to ma kółeczko nad głową. Święty to jest oddzielony. Bóg jest święty, Bóg jest oddzielony, Bóg nic nie ma wspólnego z nieprawością człowieka. I nasze świadectwo pokazuje, na ile my Bogu wierzymy i nie możemy Go kompromitować swoją postawą przed światem. Wiecie, ja wolę skompromitować siebie niż mojego Boga. Kiedy Mojżesz czytałem w Starym Testamencie, wiecie, my wspaniały czas przeżywamy z Biblią. U nas w domu Biblia jest fundamentem tego, jakim być mężem, jaką być żoną, jakim być ojcem, matką, jaką być rodziną, jak pracować, jak mówić i jak służyć. I czytamy z naszymi dziećmi Biblię. Każdego wieczoru czytamy im przed spaniem Biblię. Czytamy sobie Biblię. Nieraz, wiecie, budzę się, jest 12 w nocy. Patrzę w kuchni, świeci się światło. Moja żona studiuje Biblię, bo to jest Słowo Boże. I kiedy Mojżesz, o którym tu pisze, zobaczył chwałę Bożą, nie trzeba mu już było tłumaczyć, jak oddawać Bogu chwałę. On zobaczył to. A dzisiaj z braku działania Bożego, z braku duchowych przeżyć, mamy różne szkoły teologiczne, nieteologiczne, które uczą ludzi mądrości. I potem głowa 5 na 8, taki mądry, ale nie wie jak pomóc. Mamy szkołę, które uczą ludzi tylko skakać, pląsać, tańczyć i wygłupiać się, albo głębokich teologicznych rzeczy. A ból cały jest taki, że podobno jesteśmy chrześcijańskim krajem. Ale kiedy człowiek zachoruje, wszystko co potrafimy, to tylko zadzwonić po Bogotowie. A gdzie nasz Bóg? Kiedy nasze dzieci cierpią, wszystko co potrafimy, zadzwonić po Bogotowie. A gdzie nasz Bóg? Ja nie chcę Boga, który jest postacią historyczną. Ja chcę Boga realnego. Jeszcze kiedyś mieszkaliśmy w Estonii z żoną. I raz obudziliśmy się w nocy, ja się obudziłem wcześnie rano. A słyszę tam z łóżeczka naszego małego synka. Słyszę takie sapanie. Moja żona mi mówi, on jest cały rozpalony. On miał wtedy tylko 3 miesiące. Byliśmy tyle tysięcy kilometrów od domu. Nie mieliśmy nic. Byliśmy tam dlatego, że wierzyliśmy, że Bóg chce, żebyśmy w Związku Radzieckim głosili ludziom Ewangelię. I przyszedł czas próby. Minął cały dzień, a mój syn już był gorący jak cegła. Taka z pieca. Ja go trzymałem na rękach, on sapał, sapał. I wtedy spojrzałem przez okno i pomyślałem, Panie, oto ja zostawiłem mój dom, zostawiłem moje przyjemności, moją pracę, a teraz nie mam ani lekarza, ani przyjaciół nie mam, ani nie mam pójść do kogo. Panie Boże, ja Ciebie proszę. Ty mnie nie zabieraj mojego małego chłopca. I tak się, wiecie, pomodliłem. I położyłem to dziecko z powrotem spać. I przeżywaliśmy z żoną. Ja myślałem, może cud się jakiś stanie. Że może ono się podniesie, a tu nic. Rano mnie obudził potężny krzyk. Ja wstaję. Moja żona... uśmiechnięta. U dzidziusia oczy jak talerze okrągłe. Głodny jak smok, jakby nigdy chory nie był. I ja wiedziałem, że mój Bóg żyje. Ja wiedziałem, że bez lekarstw z takiego stanu wyjść niemożliwe. Ja wiedziałem coś, niecoś, ale wiedziałem jedno. Mój Bóg żyje. Mój Bóg żyje. Przyjdź, królestwo Twoje. Chcę Wam tą modlitwę, specjalnie tak patrzę na to szczegółami, byście wiedzieli, co będziecie mówić dzisiaj. Przyjdź, królestwo swoje, Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje. To jest pierwsze stwierdzenie w tej modlitwie, zaraz po tym, kiedy zwracamy się do Boga, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I żeby się Jego imię święciło. Zaraz potem mówimy, przyjdź, królestwo Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje. To jest pierwsze stwierdzenie. Wiecie, to jest zgodne z naturą Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział do nas tak, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Najpierw szukajcie Królestwa, nie Bożego uzdrowienia, nie Bożej pomocy, niczego, lecz Królestwa Bożego szukajcie najpierw. A w innym miejscu Biblia mówi, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Jeśli jesteś miły Bogu, to służysz Mu w sprawiedliwości, pokoju i radości Ducha Świętego. Przyjdź Królestwo. Czy my chcemy naprawdę modląc się, żeby przyszło Królestwo Boże? Czy ja naprawdę chcę tego królestwa? Wiecie, czasami nie chcemy takiego czy innego ustroju. Są takie ustroje polityczne na świecie, do których jesteśmy pewni, że ich nie chcemy. Powód jest jeden. Jeżeli taki ustrój byłby w naszym kraju, ja nie mówię jaki, ja się polityką nie zajmuję, ale są takie ustroje, których nie chcemy, bo nie możemy robić tego, co byśmy chcieli robić, które nas zniewalają. Czy chcemy Królestwo Bożego? Czy przypadkiem Królestwo Boże tak naprawdę nam nie przeszkadza?
robić tego czy innego. Ludziom się wydaje, że Królestwo Boże jest w Kościele, a Królestwo Boże jest blisko każdego z was. Bóg nie jest daleko, daleko w niebie. Królestwo Boże jest blisko każdego z was. Czy chcesz Królestwo Boże, aby przyszło? Czy naprawdę chcesz, żeby przyszło Królestwo Boże? Mam czasami trudno 45 minut wystać na nabożeństwie. My na nabożeństwie, my z Bogiem jak ryba z wodą. Jak kot z wodą, chciałem powiedzieć, nie jak ryba w wodzie. Ryba w wodzie to jest tak, że może całe życie być i nie chce, żeby je wyciągali. A kota włożysz do wody, to tylko musisz trzymać. Jak puścisz, zaraz go tam nie ma. Chyba się utopi. I tak my. O, żeby już skończyło się to nabożeństwo, ale żeby już nie było o Bogu. Czy my chcemy Królestwa Bożego? Boże Królestwo to nie jest coś dwa razy w tygodniu. Wiecie, apostołowie oddali życie, bo byli tak pewni. Nikt życia nie oddaje za poglądy religijne. Poglądy religijne są dobre, dopóki ktoś nie zapłaci więcej. Ja mówię o prawdzie Królestwa Bożego. Jednomyślnie w modlitwie. Boże obietnice Bóg wypełnił. Duch Święty został dany. Wszyscy na to czekali. Trwali jednomyślnie w modlitwie do Boga. I my tak czasem się modlimy, nie myśląc naszymi pieśniami, naszymi słowami. Przyjdź Duchu Święty. Albo modlimy się, Panie Jezu, chcę być taki jak Ty. I wtedy przychodzi ten, który nie ma względu na osobę. Ten, który jest osobą, aby upodabniać nas do Chrystusa. To znaczy właśnie uświęcać się. Człowiek się ma uświęcać. Świętość nie jest dla postaci historycznych. Świętość nie jest zarezerwowana dla jakichś wysokich rangów ludzi. Świętość jest od Boga dla każdego prostego człowieka. Można być sprzątaczką albo uczonym i uświęcać się tak samo. Bóg jest święty, Bóg jest osobą, Bóg nie jest talizmanem jakimś, że niechcąco nie ma się pecha. Ludzie szukają w gwiazdach swojego losu i mówią mi, że w gwiazdach źle było zapisane, albo kot im przeszedł przez drogę. Ja mówię, problem nie z kotem i z gwiazdami, problem z twoją bezbożnością. To twoja bezbożność cię sprowadza do kłopotów. Czy chcemy, aby przyszło Królestwo Boże? A może chcemy tylko, żeby Panie Boże, tak go trochę traktujemy czasami, jak kanibale traktowali swoich bożków w dżungli. Byle się nie gniewał i byle dał nam spokój. Masz tu ofiarę taką czy siaką, napchaj się i daj nam spokój przez cały tydzień. Oczywiście nie takimi słowami to mówimy, u nas to jest takie ładne wszystko. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że nasz kraj to jest 93% chrześcijan. I sobie wtedy pomyślałem, przepraszam, 97 nawet pisało tam, 97% chrześcijan. I wtedy sobie pomyślałem, jaki ja jestem nieszczęśliwy człowiek. Gdzie nie pójdę, to tylko te 3% spotykamy. Te sklęte, spijaczone, złodziejskie, bandyckie 3%. A te 97 chrześcijan jakoś po ulicach nie chodzi. Tak czytałem. Słuchajcie, jeżeli byłby to kraj chrześcijański, to nie byłoby alarmów, krat, bandytów. Jeżeli wystarczyło tylko po prostu się na przykład ochrzcić, to wtedy każdy prawie Polak jest ochrzczony. To byłby raj na ziemi. Tutaj by Amerykanie w kolejkach stali, żeby tu mieszkać. Niemcy by błagali o wizy. Ale to nie starczy. Trzeba narodzić się do tego królestwa, wołając do Boga i prosząc o to Boga. Czy chcemy, aby to królestwo przyszło? Mówimy też, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. To znaczy, decydujemy się na przyjęcie Bożej woli w naszym życiu. Czy Ty wiesz, czego Bóg od Ciebie chce? To znaczy, że taka, jak jest decyzja w niebie, taka niech będzie w moim życiu. To znaczy, kiedy mówisz do Boga, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. My nie modlimy się o to, żeby wola Boża się wypełniała w niebie, bo tam Jego, tylko Jego wola się liczy, bez tego, czy my chcemy, czy nie. Dopóki Bóg jest Królem i Panem, niebo pełni tu rolę miejsca mającego wpływ na ziemię. Bądź wola Twoja taka, jak w niebie Bóg zdecyduje. Niech będzie w moim życiu na ziemi. Czy chcemy tego od Boga? Wiecie, dla Piotra, Mateusza, w niebie było postanowione słowa, które do nich powiedział Jezus. Pójdź za mną. Wolą Bożą dla Szczepana była śmierć od kamieniowania. Wolą Bożą dla tysięcy chrześcijan ginących na arenach Rzymu było oddanie chwały swojemu Bogu swoją śmiercią. Wolą Bożą dla mnie było głosić Słowo Boże w Związku Radzieckim i przez to cierpiałem i więzienie, i aresztowanie, i pod lufami karabinów prowadzenie. Widzicie, i to była wola Boża. Nam się wydaje, że dla nas wola Boża to jest tylko, żebyśmy zawsze byli szczęśliwi. I to jest wola Boża. Wola Boża. Niech się taka wola święci tutaj, jak Ty tam chciałeś. Bądź wola Twoja jak w niebie. Niech tak będzie na ziemi. Czy chcecie, żeby Bóg wypełnił dla Was to? Wiecie, Jezus czynił tylko wolę Ojca. Nie robił nic z siebie. Apostołowie mogli być tak samo dobrymi chrześcijanami, pracując w swoim zawodzie. Nie musieli opuszczać wszystkiego i iść za Jezusem na tułaczkę, głód i prześladowania. Ale wola Boża. Powiem Wam najpiękniejszą rzeczą dla człowieka. Znać wolę Bożą. Wiem, jaka jest wola Boża dla mojego życia. I mogę na koniec świata, znając ją, dojść. Wiecie, musimy to stwierdzenie zaakceptować w naszym życiu, dla naszego życia. Jak w niebie, tak i na ziemi. Jak w niebie, tak na ziemi. Dla mojego życia. Dla moich pieniędzy. My wydajemy swoje pieniądze tak, jak nam się podoba. Bo nie liczy się wola Boża dla nich. Małżeństwo, dwa powody. Kocham cię albo ona jest w ciąży. Nie liczy się wola Boża. Praca. We wszystkim jest wola Boża. Bóg ma swoją wolę dla twojego życia. Nie żyjesz przypadkiem. Nikt nie urodził się przypadkiem. Nie ma na tej sali przypadkowych dzieci, nawet jeśli ktoś wam powiedział, że jesteście przypadkowym dzieckiem. Biblia mówi, że każde dziecko jest darem Bożym. Ludzie dzisiaj lubią Boga nazywać przypadkiem. Ale przypadków nie ma. Od Boga zostałeś posłany i powołany. I swoje życie możesz wykorzystać dla Jezusa. A wtedy być może właśnie staniesz się pośmiewiskiem sąsiadów. O, żebyś tylko chciał być religijny, nikt się nie będzie z ciebie śmiał. Ale przyznać ludziom, że kochasz Jezusa. Zobaczysz, co ci powiedzą w chrześcijańskim kraju. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Wiecie, tu nie całkiem chodzi o chleb taki na stole. Nie całkiem o taki chleb chodzi. Naszym chlebem jest Jezus. Jest naszym chlebem powszednim, codziennym. Chleba daj nam dzisiaj. To znaczy dać nam dziś Jezusa na każdy dzień. W Słowie Bożym czytamy takie rzeczy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Czy łakniesz? Czy pragniesz? Czy boli cię twoja dusza? Nic prostszego, jest wielka Boża obietnica. Przyjdź i proś, a ja ci dam. Ja prosiłem od Boga. Ja z żoną byłem 15 tysięcy kilometrów od granicy polskiej. Miałem $2 w kieszeni. Miałem jedne spodnie, stare buty. A Bóg mnie zaopatrzył we wszystko i prowadził nas i oglądaliśmy Jego opiekę. Jezus mówi w innym miejscu, ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Taki jest Jezus. On jest chlebem. To słowo to jest pokarm. Chcę wam powiedzieć, to słowo cuda czyni. Ono jest prawdziwym pokarmem. Ja mieszkałem kiedyś, wiecie, w Moskwie, a również mieszkałem w Rosji, w innych miejscach. Ale tam spotkałem takiego człowieka, poczciwy, stary, już dzisiaj wierzący człowiek, mocno wierzył Panu Jezusowi. I KGB go kiedyś aresztowało. I zawieziono go do KGB i mu mówią, my wiemy, że choćbyśmy ciebie zatłukli, to ty i tak nic nie powiesz, co my chcemy wiedzieć. Dlatego za chwilę tu przywieziemy twoją rodzinę. I przywieźli, wiecie, jego żonę. On miał wtedy 4 dzieci malutkich. Najstarsza jego córka miała wtedy chyba 12 czy 13 lat. A miał 2 malutkich chłopców. Jeden miał 3 miesiące, a drugi chyba coś ponad, nie wiem, około 2 czy 3 lat. To były naprawdę maleńkie, maleńkie dzieci. I oni ich posadzili w celi. I ten oficer KGB mówi, słuchaj, my zlejemy was na koniec. Teraz was bić nie będziemy wszystkich. My ciebie tu po prostu zostawimy bez wody i jedzenia. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz z twoją rodziną bez jedzenia. Wszystko nam powiesz.
Wiecie, i tak minął dzień. I kiedy jego żonie brakło pokarmu dla najmniejszego, to najpierw najmłodszy zaczął płakać. A potem i ten maleńki drugi zaczął płakać. I ten człowiek tych starszych jeszcze się dało jakoś uspokoić. I minął dzień, minęła noc i następny dzień zaczął mijać. I wiecie, on wysiadł wtedy, poszedł, klęknął na modlitwę. I mówi, Panie Boże, ja chciałem Ci wiernie służyć. Ale oto ja już dłużej nie mogę być Ci wiernym, bo gdyby chodziło o mnie, oddałbym moje życie. Ale moje dzieci płaczą z głodu. Moja żona płacze. I tego znieść nie mogę. Dlatego proszę Cię, wybacz mi, że muszę zdradzić braci i sprzedać nasz kościół. I wiecie, nie skończył się modlić, kiedy poczuli dziwną obecność celi. I Duch Święty przypomniał mu słowo, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. I w tym samym czasie on mówi do żony, słuchaj, takie słowo mi się przypomniało z Biblii, które Jezus powiedział. Co ty o tym myślisz? Ona mówi, nie wiem. Dzieci im płaczą z głodu, on się zastanawia. A żona mówi, ja wiem, ja już wiem. Przecież całe życie czytaliśmy tą Biblię. Mów to słowo. I on wstał i zaczął na pamięć mówić to słowo z tej księgi, które znał. I wiecie, to dziecko głodne, które wypłakało się już do zmęczenia i spało, i ten mały, ona mówi nagle, wiesz co? On spadł za to spokojnie. Coś się dzieje. I wtedy ta jego żona dotkła temu niemowlęciu brzuszka. I ona mówi, słuchaj, on ma pełny brzuszek, jakby przed chwilą zjadł. Mówią świadkowie Jehowy, ludzi mówiąc, że czasy cudów minęły. Ale powiem wam, w jakiś sposób się z nimi zgadzam, z tym oszustwem. Minęły czasy cudów, dlatego że minęły czasy wielkiego Kościoła, który się modlił i czekał na działanie Boże. Ale jeśli znów zaczniecie się modlić, jeśli znów zaczniemy czekać na Boga, znów prosić Jezusa, On was wyciągnie i podźwignie, gdziekolwiek dziś jesteś i kimkolwiek jesteś. Mając Jezusa, macie wszystko, co Bóg ma dla was. Nawet chleb do jedzenia, bo wszystko jest Bożym błogosławieństwem. On jest chlebem na każdy dzień. Wiecie, jeśli są kraje, w których kościoły zgubiły cel, zgubiły społeczność, takie kraje zawsze będą w głodzie i w kryzysie. Biblia mówi, ja w to wierzę, że jeżeli jakiś naród znieważa Boga, Bóg ześle na nich głód chleba. I kiedyś nauczałem w jednym koledżu w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, miałem wykłady. I zacząłem tam wykładać. I zobaczyłem, wiecie, tą młodzież amerykańską. Siedzą i słuchają. Żuje gumę i słucha. Słowo Boże chcę mówić. I nagle przyszło mi do głowy to słowo. Naród, który znieważa Boga. Naród, który znieważa swojego Boga, będzie cierpiał głód chleba. I wtedy im opowiedziałem o naszym kryzysie. O tym, jak stałem z mamą i z tatą w kolejkach. O tym, jak chodziłem mamie stać do kolejki po kawę. O tym, że kiedyś przychodziło się do sklepu i nie mówiło się taką czy siaką kiełbasę, tylko się mówiło, poproszę kiełbasę, bo była tylko jedna kiełbasa. Albo poproszę ser, bo był tylko jeden ser. Albo poproszę chleb, bo był tylko jeden chleb, jeśli był. I powiedziałem im, chcę wam powiedzieć, pewnego dnia będziecie stać w kolejkach po jedzenie. Tak jak my staliśmy, bo nasz naród, polski naród zaparł się Syna Bożego Jezusa Chrystusa. U nas się tylko dużo gada o Bogu, ale nasze ulice i klatki schodowe pokazują, jakiego ducha naprawdę jest nasz naród. I zaparł się Syna Bożego. I wy się Go zapieracie i będziecie stać po jedzenie. Oni, no dobra. Proroka się bawi. Ja się nie bawię w proroka. I nie uznaję się tam za... Wiecie, ja im powiedziałem to, co przeczytałem w Biblii. Wiecie, głodować będzie naród, który znieważa swojego Boga. I też druga sprawa. Jezus jest chlebem, bo Jezus podtrzymuje duchowego człowieka. Tak jak człowiek się składa z ciała i z ducha, Ciało musi jeść, żeby nie umrzeć.
Duch musi jeść, żeby nie umrzeć w Tobie. I całkiem można zagubić swoje duchowe życie. Oto jedzenie dla Ciebie. Zacznij spożywać ten chleb. Nic nie rób. Wiecie, ja jako kapelan chodziłem do celi. Za każdym razem pytali mnie, czy chcę iść. Podpisywaliśmy specjalne zezwolenie, że na moją wyłączną odpowiedzialność schodzę do celi. Ludzie się pukali w czoło. Ambasada polska w Tallinie mi mówiła, żebym się wynosił stamtąd. I mówili, rozmawialiśmy tam z konsulem, on mówi, nie najlepszej dzielnicy mieszkacie. Ja mówię, ja mieszkam tam, panie konsulu, bo ja misjonarzem jestem. Ja nie przyjechałem na czasy do Estonii. Kobiety przychodziły do mojej żony. Nasze sąsiadki, które tam mieliśmy w Estonii, mówili, nie puszczaj go tam. Tam w tej kolonii karnej to najgorsze miejsce. Tam ludzi wynosili w workach. Chodziliśmy na dół do celi. Siedział człowiek jak wilk. Ściany, wiecie, jak pornografia. Tam nie było miejsca, gdzie by oko oprzeć. Tam ikony i gołe baby. To było wszystko, co mieli. Cała cela. I wiecie, i ja mu dawałem maleńką książeczkę. Maleńki taki niebieski Nowy Testament. Rozmawialiśmy 2-3 godziny. Modliłem się, on słuchał. A potem, zanim obeszłem inne cele, to po miesiącu wracałem do tej samej celi, patrzę, a tu już inny człowiek. Już nie ten sam człowiek. Ja otwieram, a on mówi, chwała Bogu, że przyszedłeś. Ja myślę, coś nie tak z nim. Patrzę, nie ma jego pornografii. Pytaj, co się stało z tapetą twoją? On mówi, ja tego nie mogłem trzymać. A czemu, mówię? Ci nie kazałem ściągać. Wiesz co, ta twoja książka mała, którą mi dałeś, nie taką dużą, miał Biblię, jak ja, taką maleńką dawaliśmy. Najtańsze, żeby kupić, musieliśmy za to płacić, wiecie. On mówi, wiesz, ta książka. O, ten Jezus mówi, my tu modliliśmy się i Twój Jezus przychodził do nas. Twój Jezus nam wybaczył. Chcę Wam powiedzieć, ja założyłem pierwsze 2 szkoły biblijne w byłym Związku Radzieckim. To były pierwsze 2, jakie powstały po upadku komunizmu w więzieniach. Nie było wcześniej w więzieniach szkół biblijnych. I wielu ludzi mówiło, jakie tam szanse masz? Wiecie, bo oni znali tylko religię. Dla nich Bóg to była Bozia. Dla nich Bóg to był jakiś obraz. Dla nich Bóg to była tradycja. A dla mnie Bóg to Jezus, który mocną rękę ma i może zmienić. Może zmienić wilka w owce. Modliliśmy się. Siła Boża przemieniała więźniów. I mam dziś przyjaciół, którzy są pastorami. Są duchownymi. Skończyli szkoły i seminaria. A tam w tych celach ich spotykałem. Dziś oni pomagają innych. Mam przyjaciół, którzy z powrotem brali swoje stare żony po 13-15 latach rozwodu. Z jednym z nich szukaliśmy jego dzieci. Jego córkę znalazł w Narwie. W Rosji była prostytutką. Syn był alkoholikiem na Syberii. Jego żona była prostytutką i pijaczką. W slumsach mieszkała. On po 18 latach więzienia wyszedł. 13 lat po rozwodzie. Są dziś małżeństwem. Skończył seminarium duchowe. I błogosławieństwem jest. Jest duchownym w mieście Peczora na Syberii. Wiecie, kiedy jego rodzina się nawróciła, oni nigdy o Bogu nie słyszeli. A jego żona przyszła do niego i mówi, słuchaj, ja przeczytałam w Biblii, że kto uwierzy, musi się ochrzcić. Czy ty mnie ochrzcisz? Do męża bandyty, który był bandytą i po strachem w więzieniu, ona mówi, czy ty mnie ochrzcisz? A on, wiecie, on miał serce baranka. Kiedy ten człowiek się nawrócił, to było wielkie nawrócenie. Bóg przemienił. Wiecie, on się Sergiej nazywa, mojego przyjaciela. Stał się wspaniałym człowiekiem. I jego żona mówi, Sergiej, ty mnie idź ochrzcić. A tam nie mają, wiecie, tam nie mają jakichś, wiecie, małych kapliczek. Nic nie mieli, oni jedzenia nie mieli czasami, wiecie, nie dojadali ci ludzie. Poszli, wzięli, tacy bracia tam wzięli piłę, wyrżnęli taką dziurę w 40-centymetrowym lodzie, koło mostu, żeby ludzie widzieli. On wszedł potem do tej wody lodowatej. Na zewnątrz temperatura w Pecorze, wiecie, jesienią jak dobrze idzie, to minus 25, minus 30. On stanął w tej wodzie. Woda mu na spodniach zamarzała. I powiedział kazanie o Synu Bożym, o Baranku Bożym, który przyszedł z nieba dla każdego Rosjanina. Jego żona weszła do wody. Ludzie z mostu zaczęli gwizdać i się śmiać. Mówili wariaki. Słowo Boże mówi, żeby się chrzciła. Ona się chrzciła. Ona wyszła z tej wody cała mokra. Ubranie się robiło twarde. Ona powiedziała, lepiej dla mnie. 2 minuty było stać w tej zimnej wodzie, niż wieczność spędzić w jeziorze ognia. Nawróćcie się, wierzcie w Ewangelię. Wiecie, ludzie słuchali. Wszystko dlatego, że pewnego dnia ktoś podarował temu człowiekowi maleńką, niebieską książeczkę, Nowy Testament. Dzisiaj dziesiątki ludzi słyszy o Jezusie i Ewangelia mocno jest zwiastowana na całym świecie. Oto Jezus jest moim chlebem. Jeśli się tym chlebem będziesz żywił. Tak jest w każdym kościele, czy protestanckim, czy katolickim. Jeżeli mają ludzie Jezusa, są syci i szczęśliwi. Braknie w waszym kościele Jezusa, to tak jak Izrael w czasie oblężenia Jerozolimy, kiedy brakło chleba, ludzie zaczęli się zjadać i pożerać. Jeśli braknie w kościele Jezusa, ludzie zaczną się kąsać, pożerać i gryźć słowami i uczynkami. I modlitwa pańska mówi, ja powoli chcę kończyć, wiem, że długo słuchacie już, ale mam wam tak wiele do powiedzenia. Ja mógłbym o Bogu wam całą noc tu jeszcze mówić. Wiecie, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest najgorsze miejsce modlitwy pańskiej. Już gorszego miejsca nie ma niż to. Śmiertelnie niebezpieczne miejsce. I odpuść mi, Panie Boże, tak, jak ja odpuszczam. I niektórzy chrześcijanie nie wiedzą, że całe życie Bóg im ani raz nie wybaczył, bo tak samo oni wybaczają. Przecież sami Go o to prosimy.